Michał Karnowski. Dzień dobry, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Piękna jesień, goście w studio, czyli wszystko w porządku. Tadeusz Zysk, wydawca, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże księdzu. Maciej Pawlicki, publicysta Tygodnika Sieci i producent filmowy.
Dzień dobry.
Pracujący teraz nad filmem Legiony. Jak idzie praca? Seria, film?
Duży film, tak. Praca duży stoi.
To, ale jak stoi? To ma być na stulecie niepodległości.
Tak. Zrealizowaliśmy pierwszą część zdjęć. No, jak można powiedzieć, jak szarża pod Rokitną, poszliśmy do przodu. Pierwszy okop przeszliśmy i zawiśliśmy w powietrzu. Zobaczymy, co dalej.
Dobre wiadomości. No, liczymy, że jednak duży film o polskiej historii, optymistyczny, doczeka się realizacji. Piotr Semka, publicysta, bohater krzyżówek. Jest, proszę państwa, krzyżówka, w której jest hasło publicysta Piotr na S. No i gratulacje z okazji, wszystkiego dobrego z okazji dzisiejszych urodzin.
Dziękuję, dziękuję.
Proszę państwa, to był tydzień pod znakiem mocnego sporu, jak od wielu, wielu lat, Platformy Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością. Platforma próbuje kontrofensywy. Cała opozycja jej próbuje, ale na pierwszy plan wybija się tutaj partia Grzegorza Schetyny. Duży kongres w Łodzi, wiele zapowiedzi, totalna propozycja, jak mówią, między innymi dotycząca likwidacji stanowisk wojewodów. Posłuchajmy, zobaczmy.
Opowiadamy się za maksymalnym wzmocnieniem samorządów. W naszej wizji samorządy mają pomagać każdemu obywatelowi w budowie dobrego życia. Ale żeby mogły to robić, muszą mieć do tego odpowiednie kompetencje, narzędzia i środki. Dlatego zlikwidujemy urzędy wojewódzkie. Ponieważ uprawnienia wojewodów krzyżują się dzisiaj z uprawnieniami marszałków. W dodatku obecny rząd traktuje wojewodów tak jak partyjnych komisarzy i używa ich do walki z samorządami. A gdy są potrzebni, po prostu ich nie ma. Albo co gorsza, szkodzą.
Grzegorz Schetyna startuje z niskiego pułapu po tych dwóch latach opozycyjności, więc można powiedzieć, że może być tylko lepiej. Czy będzie lepiej? Czy te propozycje, cały ten pakiet przekonał panów?
Piotr Semka. Jakby się przypomniał rok 91, partię Kongres Liberałów, mało kto już pamięta, która tak naprawdę głosiła, że trzeba prowadzić akcję landyzacji, w której powinno być parę landów samorządowych. Ta kontrola państwa powinna być jak najmniejsza. Tak naprawdę w kularach mówiono, że zasadniczo też wydatki na obronę są już absurdem, że Związek Radziecki z martwym niedźwiedziem, a my na pewno już zmierzamy w kierunku NATO.
A kapitał nie ma narodowości.
A kapitał nie ma narodowości,
a
państwo nie musi niczego kontrolować. No i tak powstał właśnie ten świat, który odrzuciliśmy w 2015 roku. I tu widać, że to po prostu to jest głębokie DNA tego środowiska. No bo przecież Grzegorz Schetyna był w KLD, potem przeszedł do Unii Wolności. I to jest po prostu.
Ale czy ten DNA jest co? Niechęć do państwa? Nie lubią po prostu państwa polskiego?
Nie, oni uważają, że po prostu jest tak, że państwo zazwyczaj jest mało potrzebne, że tak naprawdę jeżeli wszystko powinno być w gestii Brukseli, no i my tutaj realizujemy politykę właśnie landowa, duże, silne regiony. Na przykład bardzo często się ten pojawia postulat, że nie może być jednej wspólnej pamięci historycznej. Że każdy region ma swoją pamięć, bardzo często kontradykcyjną, sprzeczną, różną, sto kwiatów i tak dalej. No i to się kończy Katalonią, no mówiąc krótko. No.
Maciej Pawlicki?
Tak, oczywiście to przede wszystkim daje bardzo wyrazistą różnicę. To znaczy w sytuacji, kiedy my od dwóch lat odbudowujemy tak naprawdę państwo polskie, które ze swoich wielu funkcji się wyrzekło, a raczej zostało usunięte właśnie przez politykę KLD, przez politykę tamtego środowiska unijnego, Unii Wolności w porozumieniu z SLD. W momencie, kiedy Polacy akceptują to odbudowanie państwa, bo widzą tego efekty, bardzo wyrazista deklaracja: zlikwidujmy państwo, nadal likwidujmy. Likwidowaliśmy komisariaty, linie kolejowe,
teraz urzędy wojewódzkie, likwidujmy jak najwięcej.
Na tej liście jest jeszcze jedna rzecz, która kompletnie umknęła. To są spółki Skarbu Państwa, których akcje mają trafić na indywidualne konta emerytalne. Te same, które wcześniej Platforma zlikwidowała, ale to mniejsza z tym, bo ważniejsze jest to, że to jest pomysł, żeby ta resztówka narodowego kapitału, no dzisiaj na przykład będąca kołem zamachowym tego planu na rzecz rozwoju, żeby i ona się rozpłynęła, żeby już nic się nie dało
przejąć. To był spór w Opolu, bo te zakłady pracy, które są ogromnym pracodawcą i bogactwem regionu, no jest spór, czy to będzie własność wszystkich Polaków, czy to będzie własność właśnie grupy, która chce, żeby ta landyzacja...
Chce trzymać władzę
i tą, krótko mówiąc, jak najdalej od silnej Polski, jak najdalej od skutecznego centralnego rządu. 100 kwiatów.
Tadeusz Zysk.
Miała być totalna opozycja. Na tym programie miała być totalna propozycja, a jak zawsze wyszła, myślę, totalna nieporadność. Totalny brak wiedzy. Ja już nie mówię o tym, że to, co oni proponują, jest zupełnie sprzeczne z tym, co się dzieje na świecie. Chociażby mówię, mogli poczytać książkę, którą myśmy niedawno wydali, kilka lat temu, a w tym roku z ekonomii dostała Nagrodę Nobla. Talnera, który mówi o tak zwanym liberalizmie paternalistycznym, który wskazuje wyraźnie o roli państwa, o tym, że trzeba szturchać gospodarkę w określonym kierunku. Jeszcze myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był takim szturchnięciem Polski w właściwym kierunku i tak naprawdę ja bym szukał w tej braku propozycji Platformy prostszych mechanizmów. To jest lenistwo. Minęły 2 lata.
Nie mamy żadnych
sensownych propozycji. Nie widzimy tego, co na świecie się dzieje, mówię o Platformie. Oraz jakiś taki brak chęci poszukiwania wiedzy. Przypominam Platformę mi jakoś taką muchę, która zapała się na leb, próbuje coś robić, krzyczeć, a tak naprawdę nic z tego nie wychodzi. Także mówię, przykre to jest i smutne, że ludzie, którzy zawsze przedstawiali się i mają predyspozycje, bo to są ludzie, którzy prezentują i środowisko naukowe tam i artystyczne, nie są w stanie wyartykułować po pierwsze spójnej, ciekawej koncepcji dla Polski i po drugie, żeby ona była zgodna z tym, co się na świecie dzieje. Na świecie się dzieje dokładnie odwrotnie.
Ale też i wiarygodna, to znaczy, bo tutaj jakby Piotr Semka mówi, że to jest zgodne z naturą tego środowiska jeszcze, znaczy, z KLD. No tak, ale na przykład...
25 lat.
Ale na przykład sprawie 500+, uginają się i mówią, damy więcej.
O problem KLD...
Mówią. Natomiast co jeżeli doszliby do władzy, wymyśleliby sposób rozmontowania tego, no to jest kwestia dobrego PR-u, jak to rozwalić faktycznie, a wmówić, że jest wszystko tak samo.
Nie. Ksiądz Henryk Zieliński, proszę księdza, tam też były pochwały dla Czarnego Marszu, chociaż i obrona tak zwanego kompromisu aborcyjnego.
Generalnie, ja jestem panu Grzegorzowi Schetynie wdzięczny za kabaret, za którego oglądanie nie muszę płacić, bo niektóre kabarety są płatne w tej chwili. A to był rzeczywiście niezły kabaret, ponieważ pan Schetyna nawet w tym zdaniu zacytowanym sam sobie zaprzeczał. Z jednej strony likwidujemy wojewodów, bo są niepotrzebni, a kiedy są potrzebni, to ich nie ma. To znaczy, w końcu są czasami potrzebni, prawda? I takich rzeczy można by tam wyłuskać...
Taka aluzja chyba do tego tajfunu.
Tak, ale to można wyłuskać takich niekonsekwencji całą masę. Natomiast ja generalnie jestem uprzedzony do wszelkich totalitaryzmów. I obojętnie, czy to będzie totalna opozycja, czy to będzie totalna propozycja, to totalitaryzmy mnie po prostu rażą. Chyba trzeba by zmienić w ogóle język.
Nie, ale tutaj ta chytrość polega na tym, że to jest właśnie to, co kiedy Paweł Publicysta wskazywał, że pod pozorem całkowitej swobody prowadza się tak naprawdę ukrytą dominacji silnych, prawda? Mówi się, nie może być wojewoda, który prezentuje straszne państwo i tak dalej. Wojewoda to jest konkret, który widzimy. Natomiast rozmaite grupy interesów, które na przykład działały właśnie w Warszawie przy kamienicach, ich nie widać. Ale i one to, korzystają tam, gdzie nie ma silnego
To jest bardzo
państwa.
Cenna myśl, bo w ogóle w tym programie Grzegorza Schetyny uderzało takie przekonanie, że właściwie maksymalnie dużo władzy i wpływu należy oddać grupom, które same będą decydowały o użyciu pieniędzy, władzy, wpływów. Na przykład żeby artyści sami dzielili pieniądze. Tam coś takiego, że damy artystom pieniądze, a oni podzielą między siebie.
Niech policjanci sami wybierają, co robią.
To jest też to artystów pytanie. No, nie trzeba szukać takich analogii. No, czy artyści lobbyści naprawdę mają prawo sami decydować, co, na co idą wyłącznie sami, na co idą pieniądze podatnika. No podatnik może mieć na przykład taki cel, że chciałby mieć film o Legionach. No może będzie miał...
Chcieliby mieć o Czarnym Marszu.
O Złych Księżach, no. Przypuszczam. No,
rzeczywiście to jest powrót do myślenia o tych grupach, które szarpią każda w swoją stronę. I tak samo jak samorządy mają być w swoim grabieniu do siebie całkowicie przeciwstawione wspólnocie całej, narodowej, interesowi narodowemu, tak samo grupy interesów, czy to artystów, czy to grupy zawodowe, mają być przeciwstawione interesowi dobru wspólnemu.
I jedno pytanie dotyczące jeszcze tego tematu, tego wątku. Czy będą wspólne listy opozycji? Czy zdaniem naszych gości ta deklaracja Grzegorza Schetyny, która padła w Łodzi, i ta deklaracja, która tego samego dnia też padła z ust Ryszarda Petru, czy to bierzemy na serio? Czy będą wspólne listy opozycji? Czy będzie zjednoczona opozycja naprzeciwko Zjednoczonej Prawicy?
Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, natomiast ja wiem, jak to wygląda konkretnie. Czyli jak zaczyna się układać listę, no to wtedy dochodzi do tych sporów. Póki się mówi razem, kochani.
Grzegorz Schetyna mówi, Ryszard Petru powiedział, 1/3 miejsc takich głównych dla nas, tak? I to gdzieś tam taki zarys.
A co z PSL-em?
No, ale do wyborów PSL chyba nie chce, ale KOT chce. Tak to się układa. Tadeusz Zysk, ksiądz Henryk Zieński, widzicie możliwość wspólnego marszu opozycji?
Nie, ponieważ to jest strategia, która nigdy się w polityce nie sprawdziła, że zbieramy się, umawiamy się, coś robimy. Zawsze.
No zaraz. Musi... AWS, także w jakiejś mierze obóz Kaczyńskiego, no to jednak
no nie, w wypadku obozu Kaczyńskiego był wyraźny hegemon, który przyciągał do siebie inne partie. To jednak musi
jest
być
hołdował niż je...
No jeśli używać feudalnej retoryki, tak, to było hołdowanie i włączanie księstw dzielnicowych do budowanego państwa. Natomiast jak było w historii, dwóch się książąt spotkało i się mówiło, to nic z tego nie wychodziło. Nie wierzę. U nas w Poznaniu mówi się, że jednak Platforma i Nowoczesna wystawi swoich kandydatów. Myślę, że w Warszawie będzie to samo i gdzie indziej. To nie jest strategia dobra. Ta strategia do niczego nie prowadzi, bo nie daje nowej jakości. To jest tylko 1+1 i dalej będzie 1+1, a to będzie 2 lub 3.
To samo zresztą dotyczyło AWS-u. Tam też nie było tak, że to był całkowity zlepek, tylko jednak Solidarność była tym, co przyciągała mniejsze ugrupowania do siebie. Natomiast ja w sumie życzę nawet, żeby takie wspólne listy spróbowano ułożyć, dlatego że efekt tutaj będzie inny według mnie. Nie będzie, że 1-1 to jest +2, tylko 1+1 wyjdzie 1,5. Dlatego że tak sklecone rzeczy powodują i tak nieczytelne, tracące swój program wtedy, tracą też elektorat.
No to zależy jeszcze, jak to będzie robiona kampania, bo na przykład już widać, że w takim mieście jak Poznań właśnie pan Juszkowiak rozpoczyna taką hasło pod tytułem Drugi Słupsk, bo w tym tygodniu spotkanie z panem Biedroniem, więc jeżeli on będzie głosił to na haśle kochani, musimy razem przeciwko dyktaturze i tak dalej, to może być prowadzone.
No, pytanie, oferta dla poznaniaków pod tytułem Zrobię wam drugi Słupsk, to jest hasło przewrotne. Proszę państwa, na pewno też tematem tej kampanii już samorządowej, ale przecież przed nami cały blok kolejnych wyborów parlamentarnych, prezydenckich do Parlamentu Europejskiego po drodze. No, przed nami mocny sezon polityczny. Wszystko to będzie zapewne się kręciło też wokół pytania o ocenę dorobku rządu Prawa i Sprawiedliwości, a właśnie minęły 2 lata, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Zerknijmy, posłuchajmy.
Wsłuchaliśmy się w głos Polaków. Usłyszeliśmy to, czego oczekują Polacy. I jedną z tych spraw, bardzo ważną sprawą, był rozwój, była gospodarka.
Chcę to powiedzieć jasno, z pełną odpowiedzialnością, jako były minister finansów. Na te obietnice, które PiS złożył, pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie.
To jest bardzo ważne w gospodarce, dlatego że bez nastawienia społecznego nie jesteśmy w stanie dzisiaj pokonać kolejnej bariery wzrostu.
Postawiono właściwą diagnozę i zaproponowano akceptowalną, niech będzie, kurację taką społeczną, między innymi ze na przykład zmianą modelu dystrybucji finansów państwa.
2 lata rządów to były 2 lata dobrej zmiany. Mam nadzieję, że odczuwalnej dla większości Polaków.
jak szukaliśmy nawet wypowiedzi, które by wskazywały, czy pozwalały złapać obóz rządzący na jakiejś takiej bucie, zarozumialstwie, pysze, to tego za dużo nie ma. Trzeba przyznać, że w każdym razie w tej warstwie publicznej wypowiedzi chyba tutaj są twarde reguły, żeby się niespecjalnie chwalić. Ale w jakiej kondycji odnajdujecie, panowie, obóz Prawa i Sprawiedliwości po 2 latach od wyborów? Maciej Pawlicki.
Ja bym w ogóle powiedział o kondycji polskiej polityki, dlatego że ja mam wrażenie, że jesteśmy w takiej zmianie cywilizacyjnej i politycznej, bardzo poważnej, pierwszej, być może pierwszej od bardzo, bardzo dawna. To znaczy do tej pory było tak, że krótko mówiąc, była regulacja cen i drożał chleb, a taniały koparki, czyli było kłamstwo versus interes zwykłego człowieka. I potem niestety ludzie typu Balcerowicz, jakby z tego typu myślenia, nawet jak robili reformy, to tak samo komunikowano. To znaczy będzie dobrze dla wszystkich, ogólnie makroekonomiczne wskaźniki się zmieniają, reforma jest bardzo ważna. Natomiast po raz pierwszy polityka została sprowadzona do tego, co konkretnie robi dla ludzi. To znaczy, jakie konkretne problemy rozwiązuje.
Krytyk może powiedzieć tak, no jak się sypie pieniędzmi, to się rozwiązuje problem.
Ale co to znaczy sypie pieniędzmi? Znaczy te pieniądze były, tylko...
No to się sypie, że chyba trzykrotnie albo i więcej wydatków socjalnych ten rząd kieruje na cele społeczne niż poprzedniej ekipy.
No i bardzo dobrze, ponieważ te pieniądze, które powinny w ten sposób napędzać gospodarkę, bo to jest nasze państwo, to nie jest państwo 5 oligarchów i 20 banków zagranicznych, tylko to jest nasze państwo, w związku z czym gospodarka powinna być napędzana pieniędzmi w kieszeniach zwykłych Polaków i małymi przedsiębiorstwami i ich szansami przede wszystkim. I to jest ta zasadnicza zmiana w myśleniu. To znaczy, myślę, że dlatego PiS ma w tej chwili 50 czy prawie 50% poparcia, dlatego że bardzo wielu powyżej tego magicznego 30% poparcia dla prawicy rozumie, że to są faceci, którzy załatwiają konkretne sprawy. I jeśli oni pozostaną przy władzy... Przepraszam, panie. To są panie i faceci.
Pani którzy cele. Który,
Maciek, no. Tak mówię ogólnie.
Albo jest to jakaś razie, próba projekcji.
I to jest bardzo dobra zmiana dla myślenia o polityce w ogóle, bo dlatego taka opozycja jest bezradna, że musi proponować konkrety. Nie jest w stanie zaproponować konkretów, w związku z czym publika...
Nie, ona próbuje, tylko ja mam wrażenie, że już nikt nie wierzy.
Nie, ale chodzi o to, że oni, to nie są konkrety, to są, przepraszam, ale to są mrzonki, albo propaganda, na którą bardzo długo Polacy się brali. Na taki medialny hejt, że jest duszna atmosfera i tak dalej, że co o nas Europa. Myśli, Polacy się już na to nie biorą. Młode pokolenie się na to nie bierze. Ci, którzy nie uczestniczyli w polityce, się już na to nie biorą i widzą, że są konkretne zmiany. Niestety jeszcze nie wszędzie, bo muszę powiedzieć to, że za 2 dni, czy w ciągu najbliższych 2 dni ma być eksmisja matki z 2 dzieci w Małopolsce przez Bank Millennium, przez komornika sądowego, przez Bank Millennium z powodu bezprawnej umowy, niekonstytucyjnego bankowego tytułu i tak dalej, ale eksmisja ma być, bo jeszcze 2 dni zostały do listopada. W związku z czym są sfery, w których państwo jeszcze nie działa, nie rozwiązane zostały problemy, ale trend ogólny, że Polacy patrzą na to, co konkretnego władza dla nich wykonuje i to oceniają, to jest zmiana, radykalna zmiana polityki.
Ksiądz Henryk Zieliński, teraz prośba o ocenę tych 2 lat.
Ważne jest upodmiotowienie społeczeństwa. Upodmiotowienie społeczeństwa to nie jest tylko kwestia dania mu kartki wyborczej, żeby mogło zagłosować, ale również potem, żeby mogło jakoś skonsumować efekty tego, o czym głosowało. To jest również upodmiotowienie w tym wymiarze, że może człowiek pójść, matka, i kupić buty dzieciom albo kupić obiad w szkole. To jest też upodmiotowienie, to jest przywrócenie ludziom ich godności i cała rzesza ludzi, którzy na przykład nie głosowali w ogóle, bo uznawali, że nic się nie zmieni. I myślę, że ta rzesza ludzi się uaktywnia i stąd jest to rosnące poparcie dla obecnego rządu. A druga sprawa to chyba trzeba docenić również postawę i pewien styl sprawowania władzy przez panią Beatę Szydło. Jest to styl bardzo kontrastujący z panią Ewą Kopacz, naszej pani premier. Nikt nie musi za ręka wprowadzić po czerwonym dywanie przed kompanią honorową niemiecką. Nie popełnia gaf.
Z tyłu, pani Merkel,
tak, nie musi jej... No i z tyłu i z przodu prowadziła ją rzeczywiście jak dziecko. Natomiast również, jeżeli chodzi o jej wystąpienia międzynarodowe, są to rzeczy bardzo wyważone. Pani premier ma również coś, czego nie ma wielu polityków prawicy. Niestety włącznie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Że jej praktycznie nie zdarzyło się czegoś takiego powiedzieć, żeby im się coś wymsknęło, co potem jak mantra chodziłoby w wrogich mediach. Rzeczywiście panuje nad słowem. I to wszystko, być może, że również kobiety łagodzą obyczaje, to wszystko sprawuje, że ten wynik jest taki dobry. Oczywiście polityka pana wicepremiera Morawieckiego, uszczelnienie systemu podatkowego, bo te pieniądze były. Ja rozumiem, że pan Rostowski mówił prawdę, że tych pieniędzy wówczas nie było, bo ich nie było w budżecie państwa. One były w kieszeniach tych, którzy się nielegalnie bogacili kosztem Polski. Natomiast one były, tylko trzeba było je po prostu zebrać.
Rzeczywiście, jak patrzymy na te miliardy, które wróciły do budżetu, to rozumiemy, że ktoś może rzucić setki milionów złotych, żeby jednak było jak było. To dużo wyjaśnia, skąd na przykład pieniądze na te protesty, które kosztowały krocie. No jeżeli ktoś organizował cokolwiek społecznie, politycznie, publicznie, to wie, że najmniejsze spotkanie ludzi, najmniejsza akcja polityczna czy społeczna kosztuje. Trzeba na to mieć pieniądze. Te środowiska kodowe i tak dalej wydaje się, że mają nieograniczone budżety, bo jak chcą postawić scenę, to ją postawią wszędzie i najlepsze nagłośnienie. Więc myślę, że te źródła finansowania tam też są. Ale Tadeusz Zyz, gdy mówił ksiądz Henryk Zieliński o prezesie PiS, to tak oczy do góry. Nie wiem, czy to było za probatą, czy z dezaprobatą.
To nie tak. Ja myślę, że w wypadku prezesa Kaczyńskiego to jest taka sytuacja, że cokolwiek powiedział, to zawsze będzie wykorzystywane przeciwko niemu. Oni kiedyś przyjęli taką strategię.
On kiedyś nawet powiedział, że milczał przez 2 miesiące, a i tak czytał w gazetach, że atakuje, nie, że Kaczyński atakuje.
Że ta strategia, że należy jego atakować, nie formację. I teraz zresztą Platforma płaci cenę za to, nie? To jest inna sprawa. Natomiast niewątpliwym zaskoczeniem pozytywnym jest, tu ksiądz ma absolutną rację, pani premier. Wiele osób, łącznie ze mną, miało wątpliwości, czy sobie poradzi, a ona się radzi sobie doskonale. Druga rzecz, o której zupełnie byłem pewien, ja miałem taką dyskusję 3 miesiące po wyborach zwycięskich PiS-ów w Teatrze Polskim z takim liderem KOD-u w Poznaniu, Krzysztofem Podemskim, to ja absolutnie byłem przekonany, że gospodarczo PiS absolutnie poradzi. To nie było zaskoczenie. Natomiast skala tych zmian gospodarczych i przełożenie na likwidację sfery biedy i wielu innych rzeczy jest rzeczywiście imponująca. To można powiedzieć rzeczywiście, że to jest bardzo duże osiągnięcie. I rzeczywiście miało to miejsce takie szturchnięcie gospodarki, przestawienie na zupełnie inny sposób myślenia. No, przykładem dobrym to jest Balcerowicz, który w ogóle jakby nie rozumie, co się stało. On staje i mówi, że budżet sypie się, gospodarka się rozpada i w ogóle jest bardzo źle. A ludzie patrzą, o czym on
księżyca,
mówi.
Gość z księżyca.
I to jest zadziwiające.
Dobrze, ale ja tutaj wbiję trochę szpilę i powiem tak. Zawsze należy zadawać pytanie i należy je zadawać nawet jeżeli się uważa te zmiany za dobre. Znaczy zawsze należy pamiętać też o Grecji. Gdzie pamiętajmy, oczywiście tam było euro, zablokowanie możliwości naturalnych mechanizmów wyrównujących szanse konkurencyjności i tak dalej, zadłużenie, bo był tani kredyt, ale mimo wszystko zawsze należy zadać pytanie, czy to nie jest na kredyt. No, i myślę, że to nie jest pytanie, które by jakoś temu rządowi szkodziło, bo powinni wiedzieć, że ktoś im też patrzy na ręce i liczy.
Jest jeszcze jedna rzecz, znaczy cieszę się i też stwierdzam, że nastąpiło podmiotowienie społeczeństwa z pomocą 500+. Natomiast pytanie, co będzie, jeżeli nastąpi światowa dekoniunktura, która uderzy nas. Wtedy tych pieniędzy trzeba będzie zacząć ciąć. Już w tej chwili niekiedy PiS musi rozpaczliwie poszukiwać rozmaitych pieniędzy. Taki był pomysł z tym podatkiem drogowym, z którego trzeba było się wycofać.
Ale jeszcze... nie wiem, czy rozpaczliwie, to jest raczej szukanie
ale takich... zdarza się tak, znaczy, nie, bo jest to i druga rzecz, która się zaczyna, to znaczy jeżeli się mówi, że idzie bardzo dobrze w dziedzinie budżetu, to ileś grup zaczyna mówić, właśnie takich jak młody lekarze, no to ja poproszę, prawda? Wyciągam rękę. Jeżeli mam jeszcze podsumować rząd, no to teraz ja występuję w roli tego, który oceni ten gabinet. Mówi się o rekonstrukcji. Trochę jak Yeti, wszyscy wiedzą, że gdzieś jest, ale nikt go nie widział konkretnie. Myślę, że polityka zagraniczna to jest naprawdę słaba strona tego rządu. Ja zdarzało mi się już parę razy mówić, że minister Waszczykowski wygląda troszeczkę na osobę wypaloną. ciągle nie można się dowiedzieć, kiedy nastąpi tu jakieś wzmocnienie tego. To jest właśnie tam, gdzie PiS najbardziej musi się boksować na świecie, a w Europie głównie, tam powinien być bardzo dobry team zawodników. Ja tak nie widzę.
Ale, ale też na drugiej stronie są jednak, to jednak jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ,
to
tak?
Prawda,
to jest dzieło ministra Waszczykowskiego. Ja tu...
Że pan minister Waszczykowski uwieńczy te starania i w tej Radzie się pojawi.
Dobrze, no to zapytam, a zmiana premiera, czy powinna nastąpić zmiana premiera, bo tym zakulisowo dzisiaj żyje polska polityka. Wiadomo, o tym powiedziała pani premier, że będzie rekonstrukcja. Rozumiem, że kilku ministrów pewnie się już pakuje. Czy powinna nastąpić zmiana na stanowisku premiera? Wybór wydaje się dzisiaj jednoznaczny, albo zostaje Beata Szydło, albo wchodzi na to stanowisko prezes Jarosław Kaczyński. Proszę księdza.
Ja uważam, że nie powinna tego typu zmiana nastąpić. Po pierwsze dlatego, że pani premier sobie radzi. Po drugie ma dobre notowania społeczne. Nic szczególnego jakiegoś
nie... Nigdy PiS nie bił się wyłącznie o notowania.
To prawda, ale chodzi o to, że w tej chwili jednak wiem, że prezes patrzy na słupki notowań. Więc natomiast czy pan prezes jak milczy, to wtedy też jest złowrogomilczy? Nie no, przypomnijmy, że choćby niedawno, ja rozumiem zdenerwowanie i tak dalej, ale była ta wypowiedź o zdradzieckich mordach, która potem chodziła jak mantra w mediach i pani premier coś takiego się nie zdarza. Druga sprawa, podkreślam. Pani premier to nie jest Marcinkiewicz wyciągnięty z kapelusza. To jest osoba, która prowadziła zwycięską kampanię Andrzeja Dudy i to jest osoba, która jest elementem w pewnym sensie umowy społecznej. W tym znaczeniu, że myśmy głosowali na PiS, przewidując, wiedząc, że to będzie tego typu układanka, że premierem będzie jednak pani Beata Szydło. Dla mnie jest to element umowy społecznej. Dla mnie jest to bardzo ważne.
Tadeusz Zysk?
Ja myślę, że...
Zmieniałby?
Pani, chyba nie. Pani premier nie sprawia wrażenia osoby wypalonej, ani niekreatywnej. Ma chęć rządzenia. Oczywiście w polityce wszystko się może zdarzyć. Natomiast my zapominamy, są dwa wymiary rekonstrukcji w cudzysłowie rządu. To jest jeden,
tu
to jest
muszę,
personalny.
Bo to smaczne. Pani premier zapytana o wypalenie w dzienniku Polska The Times mówi tak, w Polsce The Times: nie czuję się wrakiem psychicznym, śmiech. Przeciwnie, mam mnóstwo zapału i energii. Daje mi ją także to, że z reformy, które wprowadzamy, cieszą się uznaniem Polaków. Wyobrażam sobie, że zmęczona to może się czuć Angela Merkel, która rozpoczyna 13 rok rządzenia.
To i to jeszcze plan. Z problemami.
Tak, tak.
Zmęczenia Angeli Merkel idzie, to jest ten problem, który wywołała w Niemczech. Ale mówiąc o rekonstrukcji, to nie zapominajmy, że to jest jedna sprawa, to są personalia i tak jak trener, bo ja to porównam do drużyny. Tym trenerem jest Jarosław Kaczyński, liderem, kapitanem pani Beata Szydło. Możemy zawodników wymieniać na boisku od sytuacji, ale przede wszystkim w drużynie jest strategia i być może nastąpi zmiana strategii. Na przykład to, co pan redaktor mówił, że strategia spraw zagranicznych, to nie musi oznaczać zmianę ministra spraw zagranicznych, ale pewnej strategii, która się prowadzi. Tak jak w drużynie, nie zmieniamy zawodnika, a drużyna zaczyna inaczej grać. I o tym musimy pamiętać. Też oczywiście...
Ale to w jakim kierunku inaczej?
Inaczej, to ja powiem z ekonomii.
Dla naszych widzów, co by oznaczała zmiana premiera? To jest wybór, pan mówi, nie personalny być może, tylko inny, czyli jaki?
W sprawach zagranicznych na przykład rozdzielenie rzeczy ważnych i nieważnych, nie włączenie się w rzeczy nieważne. W sprawach na przykład środowiska, gdzie jest tym symbolem pan minister Szyszko, też przeniesienie akcentu, bo Polacy chcą ochrony środowiska, to nie da się ukryć. Wiele spraw ważnych, ale czy w tej formie. W wypadku ekonomii pana premiera Morawieckiego, on wykorzystał proste rezerwy. To nie jest to, że i tylko sprowadzone do tego przestali kraść. To nie tylko to jest. To jest dobre gospodarowanie. Ale przed nim stanie rzecz jeszcze ważniejsza w najbliższym czasie. Co zrobić, żeby polska gospodarka była naprawdę innowacyjna, konkurencyjna, autonomiczna. I to już będzie o wiele ważniejsze. Bo to będzie oznaczało
czyli
zmiany w edukacji.
Cuglami. Pan mówi szarpnąć cuglami, może warto.
Tak, szarpnąć cuglami, zmienić kierunek.
Piotr Semka
jak powinniśmy się rozwijać, trudno powiedzieć.
Piotr Semka by zmieniał premiera?
Bardzo bym się zastanawiał. Znaczy, to jest po prostu gigantyczny kapitał zaufania. Zresztą osoby, która naprawdę wygrywa bardzo swoją pokorą. Tu biorę jeden z dzienników i widzę Beata Szydło. Mamy z kim przegrać sami ze sobą, będzie rekonstrukcja. To jest dobry styl. Polacy go bardzo lubią. Ja na miejscu Jarosława Kaczyńskiego zastanawiałem się, jak wzmocnić team dookoła Beaty Szydło. No, pytanie oczywiście, jak wygląda kooperacja między tymi dwoma ośrodkami, ale Beata Szydło jest warta miliona dolarów jako osoba face value, mówią Amerykanie, czyli wartość twarzy. To jest rzecz, która w polityce jest bezcenna.
Milion dolarów, mówi Piotr Semka, a Maciej Pawlicki mówi więcej, tak?
Więcej.
Miliard dolarów.
Nie, no jest ogromną wartością, którą zbudowano właśnie od początku kampanii prezydenckiej. Zbudowano i ona jest. Natomiast no, myślę, że ta decyzja musi zapaść wśród tych, którzy znają to, czego my, wiedzą to, czego my nie wiemy. To znaczy te zarzuty, co nie jest ta polegają głównie na tym, że pani premier jest, nie rozstrzyga sporów między niektórymi silnymi ministrami. To znaczy mówi, dogadajcie się, co powoduje, że te spory, czy te problemy nie są rozwiązywane, a może nawet narastają. Ja nie wiem, czy tak jest. Wiem, że tak to się opisuje. I rzeczywiście wydaje się, że no, paru ministrów wymagałoby klapsa, jeśli nie zostaną zmienieni, wymagałoby klapsa. Pytanie, czy pani premier ma taką rękę, że będzie w stanie wyegzekwować
pewne rzeczy. Czy dostała tę moc, tak?
Czy dostała tę moc?
Że to nie ona ją dystrybuuje.
Tak, albo to ona jest w stanie wykonać, albo może właśnie nie jest w stanie. No, jeszcze dokończę, Piotr. Moim zdaniem jest takich bardzo wyraźnie kilku ministrów, którzy podlegają, krótko mówiąc, mechanizmom, którym nie powinni podlegać.
No ale dlatego podlegają, że Prawo i Sprawiedliwość jest dużo szerszą koalicją niż to wszyscy widzą na zewnątrz. To nie
prawda.
Jest koalicja wyłącznie trzech partii, ale bardzo wielu środowisk, także mediów. No, no,
to prawda.
No, to tak wygląda
tylko,
po prostu.
Tylko, no, znaczy, Napoleon zawsze, jak proponowano mu nominację generalską, to pytam, dobrze, czy on ma szczęście. No, właśnie, co to jest szczęście? To jest unikanie jakiejś ilości pechów. I tutaj wracam do ministra Szyszki. Znaczy, ilość sygnałów, które wychodziły z ministerstwa, ja wiem, że to jest kandydat.
Trochę minister
który
był
jest
na celowniku.
Archetypem dla Agnieszki Holland, to jest ten straszny macho biegający ze fuzją i cieszący się widokiem krwawiących wielonków.
Ale to jest wysokiej klasy naukowiec. No,
tak, ale mimo wszystko jemu zdarzyło się za dużo rzeczy. Tak jest niestety w polityce. Tak jest niestety w polityce. Ma wygrywać. Nie może mieć iluś rzeczy, które... A okazuje się po tych dwóch latach, że kwestia ochrony środowiska, zwierząt, bocianów, łosi, dzików, rozmaitych rzeczy powoduje nieprawdopodobnie dużo.
I tylko koty są bezpieczne. Proszę Państwa, jeszcze jeden temat jest na mojej liście, takiej bardzo krótkiej, najważniejszych wydarzeń z tygodnia. Lista wydarzeń...
Dlaczego koty tylko są bezpieczne?
No to proszę sobie odpowiedzieć, jest Pan inteligentnym człowiekiem, panie redaktorze. Natomiast nie ma żadnego odłowu kotów. Nie słyszał Pan. A łosi się, wie pan. Proszę Państwa,
kota kupić w sklepie?
To żarty. Proszę Państwa, temat reparacji, odszkodowań od Niemiec wracał w minionym tygodniu i wiemy, że będzie bardzo poważnie wracał w przyszłym tygodniu. Posłuchajmy fragmentu dyskusji na ten temat.
Tłumaczy Helmutowi Kohlowi, że nie może wymuszać na Polakach żądania rezygnacji z reparacji, ponieważ granica na Odrze i Nysie jest dawno uznawana przez prawo międzynarodowe.
Wiele autostrad w Niemczech, wiele budowli w Niemczech stoi na polskich kościach polskich robotników. I takie są fakty, ale także na rzecz 200 koncernów, wielkich koncernów niemieckich, których nadal obecnie funkcjonuje ma się całkiem dobrze.
To nie powinno być bardziej skomplikowane niż napisanie rachunku i wysłanie go do pani Merkel. Gdyby to ode mnie zależało, tak właśnie bym zrobił.
To były najważniejsze głosy tygodnia w tym tygodniu w tej sprawie. W najbliższych dniach wydaje się, że polski rząd też, czy inaczej, zespół parlamentarny, którym kieruje pan poseł Mularczyk, położy na stole no, jakieś nowe propozycje, tak się mówi nieoficjalnie. Jak sądzicie, czy to jest dobrze prowadzone? To jest bardzo ważna sprawa. Wydaje mi się, że udało nam się przełamać w stronie polskiej taką próbę niemiecką powiedzenia, nie ma tematu, zamknięte, do widzenia, ośmieszenia tego, także za pomocą niemieckich mediów wydawanych tutaj w Polsce dla Polaków. No ale czy mamy szansę to wygrać? Jak to dalej prowadzić? Bardziej na arenie międzynarodowej, czy bardziej w sądach polskich? Piotr Semka, jak to
powinna być koordynacja na pewno pomiędzy ośrodkiem parlamentarnym, ośrodkiem prezydenckim i MSZ-em. Nie mam wrażenia, aby w tej chwili była taka koordynacja, ale rozumiem, że to jest pierwsza faza, w której pan
No na razie
Mularczyk...
rząd w ogóle nie wszedł do gry,
tak,
pamiętajmy.
Rząd powinien wejść na poziomie parlamentu. Rząd powinien wejść na końcu. Poza tym, moim zdaniem, powinny istnieć organizacje społeczne, które ten temat podejmują i powinny znajdować dla tego tematu partnerów po stronie niemieckiej. To Maciej, jest trudna Maciej, rzecz, ale trzeba ją bardzo robić. Ja tylko, jeżeli nie Maciek, nie zadusi mnie, to są rzeczy, które powinny być planowane na długie miesiące. To tego się nie robi z dnia na dzień.
Chyba tak jest. Ja myślę, że my często krytykujemy tą polską politykę za taką raptowność, a tutaj jest naprawdę mądre i to Niemców też zaskoczyło.
Ja myślę, że myśmy już wygrali bardzo dużo. Bardzo dużo wygraliśmy, bo dzięki temu powrotowi do tego tematu nagle rozmawiamy o tym, co złego Niemcy wykonali Polakom w czasie wojny, a nie o tym, że Polacy razem z nazistami rozpoczęli wojnę i ją przeprowadzili. To jest radykalna zmiana i to jest zwycięstwo i wielka szansa, a to ile rzeczywiście uda nam się wynegocjować, bo oczywiste jest, że to będzie element negocjacji bardzo wielopłaszczyznowych, długich, szerokich, wieloletnich, no to jeszcze jest sprawa absolutnie otwarta. Natomiast to musi być element polskiej polityki przez nas najbliższe lata, bo to bardzo Polskę wzmacnia. Nie osłabia, tylko wzmacnia, bo my mamy krzywdy, niezapłacone rachunki i niestandardowe potraktowanie Polski jako tego, który nie dostał reparacji, jako jedynego
Dyskryminacyjne.
My tego nie możemy sobie na to jako podmiotowy kraj pozwolić.
Tadeusz Zysk.
Bardzo dobrze, że to podniesiono. My w Wielkopolsce mamy opracowania strat poniesionych po II wojnie światowej w zasobach ludzkich i materialnych. Niemcy jak wchodzili do Wielkopolski, mieli już gotową listę rabunkowo. Rabowali wszystkie dwory. To są potężne rzeczy, które czasem
Czy powstał film
gdzieś.
O Niemcach, jak rabują polski majątek?
No właśnie, wydawało się odwrotnie, nie? A to oni szli i rabowali.
Zróbmy legiony najpierw, proszę.
Wyrzucali z mieszkań w Poznaniu, zajmowali te mieszkania i pozwalali rzeczy wywozić. No i potężne straty w zasobach ludzkich. To byli ziemianie, kapłani, naukowcy. To straty, które trudno odrobić.
Byliśmy ostatnio w Płocku, gdzie stoi pomniczek teatru wybudowanego przez Polaków w 1812 roku, zburzonego w 1940. No ktoś powinien przynajmniej ten rachunek zapłacić, prawda?
Zburzony pomnik wdzięczności, pierwsze co zrobili. Wszystko po kolei robili i to jest spisane. I to, o to trzeba walczyć, bo... Myśmy to zbudowali i oni powinni nam... Zresztą Niemcy sami zaczęli. Przecież w roku 1871, kiedy zaatakowali Francję, to na nich wymusili reparacje. Niemcy zbudowali swoją potęgę na krzywdzie francuskiej. U nas w Poznaniu Teatr Wielki, Uniwersytet, Zamek, to były budynki
Lista
wybudowane za francuskie pieniądze.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Zacznijmy od tego, że jeszcze w różnych galeriach prywatnych czy muzeach niemieckich o tym więcej pewnie powiedziała pani Magda Ogórek, która czasami bywa gościem tego programu, która wydaje książkę na ten temat w najbliższych dniach.
Była w zeszłym tygodniu.
Jest wiele wprost dzieł sztuki, których Niemcy nam nie oddali po wojnie, zagrabionych w czasie wojny i nie oddanych. Fizycznie wprost. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale oddanie tego, co zostało zagrabione. Natomiast jest to kwestia zwyczajnie sprawiedliwości. Myślę, że jest to bardziej w tej chwili sprawa dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, także dla prezydenta i premiera. W tym znaczeniu, że taką pewną klimat do tego wszystkiego buduje się przez to, że w różnych wystąpieniach, także przed parlamentami i rządami innych krajów, warto wpleść zawsze ten jeden element, to jedno zdanie, że Polska właśnie ma taki problem międzynarodowy. Bardziej chodziłoby o politykę międzynarodową niż o nastawianie społeczeństwa przeciwko społeczeństwu.
Piotr Semka jeszcze.
No ja chciałem, jeżeli można, wspomnieć jedną śmierć, która była w tym tygodniu, to jest odejście księdza Stanisława Bogdanowicza. To był proboszcz parafii Bazylki Mariackiej i to był kapłan, który gigantyczną rolę odgrywał obok księdza Jankowskiego. Ksiądz Jankowski był bardzo wyrazistą postacią, lubił być widziany i jak gdyby dobrze to wykorzystywał. Ksiądz Bogdanowicz, jedna rzecz, która są czasami takie drobiazgi, które potem odgrywają niezwykle ważną rolę w historii. Otóż jak aresztowano dwóch działaczy opozycyjnego ruchu Młodej Polski, to on zgodził się, aby w jednej z kaplic Bazyliki Mariackiej były codzienne modlitwy, które prowadziły wspaniałe dziewczyny z Ruchu Młodej Polski. I traf chciał, że miesiąc później był strajk w stoczni. I ta tradycja modlitw została przeniesiona do, na podbramę główną, gdzie gromadzi się
Owatnicy. Księdza Bogdanowicza. Dziękuję, Piotrze, za to wspomnienie. Na okładce tygodnika Idziemy. Tu ksiądz Henryk Zieliński poświadczy niebo dla wszystkich, ale jak to osiągnąć, to już może w kolejnym odcinku. Trudna sprawa. Pozdrowię jeszcze sprawy. Pamiętajmy o zmarłych, o tych naszych bliskich, ale tych osobach też publicznych, które dla narodu, dla państwa, dla wspólnoty się zasłużyły. Pozdrowię jeszcze na końcu stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Oprócz Radia Warszawa są to Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy. To był Salon Dziennikarski ze studia TVP Info. Do zobaczenia. Do usłyszenia.